Autentyczność. Życie w zgodzie ze sobą?
W zgodzie, czyli nie w konflikcie.
Czy konflikt wewnętrzny musi się przerodzić w wojnę, żeby zaszły w nas zmiany?
Czy jest inna droga do nawiązania relacji z samym sobą opartej na szczerości, szacunku i poczuciu własnej wartości?
Jak życie w zgodzie ze sobą wpływa na nasze relacje z innymi i ze światem?
Co to jest inwentaryzacja wewnętrzna i kiedy nie, znaczy również tak.
O autentyczności i jej wymiarach rozmawiam z Magdą.
Zapraszamy! Zapraszamy.
No, wiesz co, może tak powiedziałam, założyłam a priori, dlatego że już tyle godzin mogę powiedzieć, bo jestem u Ciebie tutaj drugi dzień, w Portugalii jestem i po prostu rozmawiamy tyle ze sobą, że mam wrażenie, że to nagranie tak naprawdę jest już taką wisienką na torcie, zwieńczeniem tych naszych rozmów i dyskusji. I chciałam się podzielić tutaj takim swoim przemyśleniem, bo jestem w Portugalii, w pięknym miejscu. Jesteśmy blisko takiej wioski, mogę powiedzieć.
Tak, tak. Mieszkam w zasadzie na obrzeżach wioski rybackiej na południu Portugalii.
W Salem?
W Salema.
W Salema, tak, to w Salema. Więc praktycznie na końcu Europy. I te nasze rozmowy koncentrowały się wokół różnych tematów, ale takim zawsze kończyły się stwierdzeniem, że warto być autentycznym i dużo o tej autentyczności rozmawiałyśmy. Zresztą ja muszę przyznać szczerze, że tak się cieszę, że tu jestem, bo też czuję się sobą i tak jakby czuję, że ta energia, która ze mnie płynie, jest autentyczna, więc dzisiaj temat autentyczność. Weźmiemy go na warsztat.
Tak, już się trochę z różnych stron przyglądałyśmy i jak tutaj do tego podejść. A ja mam takie pytanie do ciebie, dlaczego tobie się wydaje, dlaczego masz takie poczucie tutaj, że możesz być bardziej zrelaksowana, bardziej w sobą, bardziej autentyczna? Co jest takiego, co...
Dlatego, że jeśli chodzi o te czynniki zewnętrzne, że tak powiem, to na pewno, że jestem z ludźmi, z którymi dobrze się czuję po prostu. Mam takie fajne relacje, ale fajne to znaczy szczere, prawdziwe. I ja już tutaj wchodząc do Was, do domu, znaczy nie chcę powiedzieć, że ja wcześniej udaję, ale tak jakby mogę pokazać siebie i otworzyć jakby te wszystkie drzwi, które no wiadomo, w codziennym świecie, w biegu, w pracy, tak. Gdzieś tam zamykamy, tak? No bo taki jest świat, który nas otacza, że czasami nie do końca pozwala nam tą autentyczność wydobyć z siebie. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, ja po prostu stwierdzam fakt.
Następuje jakiś tam rodzaj redagowania tego, co pokazujemy światu. Nie?
Dokładnie. Także tu nie muszę bardzo redagować i czuję to, więc też mogę być taką autentyczną wersją siebie, mówić, robić to, co chcę. Jakby nie czuję się cenzurowanym, mówiąc dokładnie. Więc oczywiście jest tutaj wiele elementów i będziemy o nich rozmawiać. Natomiast ta energia tutaj jest super i to też jest oczywiście przede wszystkim zasługa ludzi, z którymi przebywam i ogólnie przebywamy, tak? Bo takie pytanie się rodzi, czy w ogóle bycie właśnie autentycznym w dzisiejszym świecie jest proste i czy jest proste, ale czy nie jest też ryzykowne, tak? Bo tak naprawdę media bombardują nam różnymi informacjami, co powinniśmy, jak musimy wyglądać, znaczy media, w ogóle świat nas bombarduje takimi...
Tak, te przekazy są jakby od nas otaczają, nie? Co, jak definiujemy sukces, jak definiujemy szczęście, jak definiujemy zalety czyjeś, co, w którym momencie ktoś jest, jakby jakie cechy celebrujemy, a jakie cechy uważamy za niechciane, no nie?
Dokładnie.
Jakie zachowania.
I czy to bycie w świecie, czy to bycie autentycznym w dzisiejszym świecie nie jest ryzykowne, jak myślisz?
Myślę, że na pewno jest. Myślę, że jest jakiś tam zawsze... zawsze dokonujemy jakichś wyborów i gdzieś tam coś będziemy cenzurować. Natomiast takie, uważam, ciekawe pytanie jest, czy nie, jakie są konsekwencje z kolei niebycia autentycznym? Czy to jest niebezpieczne, niebycie autentycznym?
Takie przewrotne pytanie, ale jasne, no dokładnie. To jest ciekawe, czy jeżeli nie będziemy autentyczni, to jakie za tym stoi ryzyko, prawda?
Tak. Ja myślę, że jest, można o wielu czynnikach mówić. W ogóle, jeśli my czujemy, że musimy jakiegoś rodzaju maskę zakładać, kiedy wychodzimy z domu, albo nawet czasem i w domu, to tak naprawdę żyjemy w oddaleniu od siebie, żyjemy jakimś innym życiem, tak naprawdę innej osoby.
Tracimy takie połączenie ze sobą.
Tak, tracimy połączenie ze sobą. I to nie jest tak, że to połączenie gdzieś tam sobie znika. To nasze wewnętrzne nie znika, tylko ono się będzie do nas dobijało, tak? I będziemy czuć jakiegoś rodzaju dysonans między tym, co czujemy w środku, a tym, co czujemy, że możemy pokazać światu na zewnątrz. I budzi się jakiś konflikt wewnętrzny, budzi się poczucie napięcia, bo tutaj trzeba cały czas się pilnować, żeby tutaj się nic nie wymsknęło, żeby coś się nie ulało i tak dalej. A ulewać się będzie pewnie przy jakiejś okazji i tak, no nie? No bo to nie jest coś, co można zupełnie jakby wykrzewić. Jeśli mówimy tutaj o takich skrajnych przypadkach, gdzie rzeczywiście nie możemy zupełnie być sobą w naszym otoczeniu.
Dokładnie. Tutaj u Magdy w domu i u Roba, tak, bo Magda nie mieszka sama, tylko ze swoim mężczyzną, można rzeczywiście znaleźć też wiele fantastycznych książek, bo wiem, że wy też czytacie dużo właśnie o takiej autentyczności, pracujecie też jakby ze sobą, nad sobą, zresztą tak. To nas trochę też łączy i ten rozwój i to zrozumienie siebie jest ważne i też właśnie w kontekście autentyczności wspominałaś o takiej pozycji, chyba ona nie jest przetłumaczona na polski.
Nie, właśnie też sprawdzałam. Wspaniała książka, która się nazywa Inner Bonding, czyli budowanie więzi z samym sobą. Napisana przez Margaret Paul i jest książka na ten temat i potem jest taki, powiedzmy, zeszyt ćwiczeń związanych jakby z całą tą metodologią. I bardzo ciekawe to jest, jak krok po kroku można się łączyć ze swoim wewnętrznym dzieckiem, z samym sobą i zacząć sobie też definiować na przykład, co to znaczy żyć w zgodzie ze sobą, gdzie się pojawia konflikt między tym, co ja czuję, jakie mam wartości, a tym, co pokazuje światu.
Tak, no to nie tylko właśnie Margaret Paul o tym mówi, ale ja już tutaj wspominam po raz kolejny praktycznie w każdym podcaście naszą ukochaną Brené Brown.
No my jesteśmy Team Brené.
Tak,
no.
Team Brené i tak naprawdę ona właśnie mówi o tym poczuciu takiej przynależności versus dopasowania się.
Dokładnie, tak. To jest bardzo ciekawe, nie? Jak właśnie dopasowywanie się do środowiska, czyli zachowywanie jakichś tam pozorów, żeby zostać zaakceptowanym, bo czujemy, że potrzebujemy naszą wersję siebie dopasować do tego środowiska zastanego, żeby w jakiś tam sposób móc nawigować. Natomiast przynależność to jest taki stan, czy może taka sytuacja, gdzie możemy być w pełni sobą i to jest właśnie to, co nas zbliża do ludzi wokół nas. I co sprawia, że nasze relacje są budowane na przyjaźni, na miłości, na zaufaniu i na tej autentyczności, bo my czujemy się bezpiecznie, żeby pokazać całą siebie, czy całego siebie.
Tak, ale Brené Brown też mówi właśnie o tej odwadze, o której warto powiedzieć, bo do tego właśnie takim... Znaczy kolejnym krokiem, w ogóle taką wytyczną autentyczności jest odwaga, ale ona też mówi o dwóch rodzajach odwagi. Po angielsku jest takie słowo courage i bravery, czyli to be courageous albo to be brave. I courage pochodzi od słowa serce, tak. Czyli to jest taka odwaga kierowania się sercem, czyli właśnie wrażliwością No i też chyba byciem, to jest właśnie takie bycie autentyczną, nie obawianie się tego świata zewnętrznego, nie wiem, ludzi z pracy, w domu,
znajomych
tak. I pokazywanie siebie taką, jaką jestem, czy takim, jakim jestem. Do tego trzeba naprawdę mieć duże pokłady odwagi, tak mi się wydaje.
Tak, tak, zdecydowanie, bo zawsze jest takie ryzyko, tak, że jeśli pokażemy jakąś tam część siebie, której wcześniej nie pokazywaliśmy, to być może nie każdy będzie z tego zadowolony, nie każdy będzie to akceptował, ale to też tak naprawdę na dłuższą metę to jest dobra okazja, żeby zrobić taką inwentaryzację, tak? My rozmawialiśmy wcześniej trochę o inwentaryzacji wewnętrznej, żeby trochę
super
poznać,
pojęcie.
Poznać jakby swoje...
Inwentaryzacja wewnętrzna.
Co tam w środku jest, no nie? Jakoś to tam trochę poukładać. Jakie są moje wartości? Które wartości są dla mnie najważniejsze? Jakimi wartościami chcę się kierować w życiu? Jakimi ludźmi chcę się otaczać? Tutaj mamy...
Mamy kolegę tutaj przyszedł, koleżankę.
Kicia przyszła.
Kicia, także jak będziecie słyszeć kotka, to jest nasza koleżanka.
Mruczenie
Livia, tak. No ale będąc cały czas w duchu autentyczności, jak najbardziej, to właśnie to, o czym mówimy, dlaczego pokonanie właśnie bycia nieautentycznym, nieautentyczną jest takie trudne, prawda? Bo wydaje mi się, że są te wszystkie schematy, które zostały nam narzucone, wgrane tak naprawdę tak. W dzieciństwie przez rodziców, przez szkołę, przez religię, przez...
Środowisko, cała kolektywna jakby mentalność, tak, się kieruje jakimś tam grupą przekonań i wyznacza jakieś standardy zachowania i często tak jak się okazuje, to są podwójne standardy, bo i tak źle, i tak niedobrze, i tak naprawdę nigdy nie będziemy wystarczająco dobre, żeby wszystkich zadowolić, ale to też nie jest jakby, to nie o to chodzi i to też jest na przykład, to jest dla mnie taka ukryta część autentyczności związana z robieniem innym dobrze, a nie robieniem sobie dobrze. Bo jest tak właśnie a propos tego właśnie tej książki Inner Bonding, bardzo ciekawe pojęcia tam się pojawiają. Samomiłości, miłości do samego siebie i samoporzucenia. To jest self-love i self-abandonment. I można swoje zachowanie, swoje myśli, swoje słowa jakby rozpatrywać w tych kategoriach, czy to jest coś, co ja robię dla siebie, z miłości do siebie, czy to jest jakiś rodzaj porzucenia moich wartości i działania, mówienia, myślenia nie w zgodzie z samą sobą. I tak naprawdę to jest a propos tutaj bycia szczerym i autentyczności, takie robienie innym dobrze i zostawianie siebie na końcu jest takim aktem porzucenia siebie. Bo nagle mówimy sobie, że nasze potrzeby nie są tak samo ważne jak potrzeby innych. I ciekawe jest to, że właśnie na przykład forma autentyczności, która może się komuś nie spodobać, jest mówienie nie. Ale to mówienie komuś nie tak naprawdę jest mówienie sobie tak. I to nie chodzi o to, żeby być samolubnym, tak, i wszystko dla siebie zagarnieć, ale żeby znaleźć ten balans między tym, jak ja mogę zaspokoić swoje potrzeby, zaopiekować się sobą, tak, żebym ja mogła z pełnego źródła innym coś dawać. To jest tak jak ta metafora w samolocie. Jak spada poziom tlenu, to najpierw się chwytamy za własną maskę, a tak. Dopiero potem pomagamy innym.
Pozdrawiamy Alinę, bo Alina też za tym, koleżanka właśnie z Ety, z którą też nagrywam podcasty, ona zawsze też ten przykład daje. I to jak widzę, nie tylko ona, no to jest tak dokładnie tak, że jak najpierw nie zadbamy o siebie, no to później możemy spaść z dużej wysokości z hukiem i już nie uratować siebie. To rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, o których opowiadasz.
Jeszcze mam inny taki, które inna moja koleżanka mi sprzedała, bardzo mądre powiedzenie. Jakby każdy dbał o siebie, to by każdy był zadbany. To tak a propos self-care i self-love, czyli dbanie o siebie i miłości własnej.
Dokładnie. Bo to właśnie ta autentyczność, tak żeby to też podsumować w ten sposób i wyodrębnić, ta autentyczność może być, występuje na różnych wymiarach, prawda?
Tak.
Autentyczność wobec siebie, autentyczność wobec innych i autentyczność, no nie wiem, w różnych miejscach, tak? Po prostu w środowiskach, na przykład w pracy. No to jest osobny temat, wydaje mi się, i to jest też bardzo trudne w dzisiejszych czasach, w różnych kulturach organizacyjnych, gdzie bycie autentycznym, szczególnie w kontekście przywództwa, jest niesamowicie ciekawym, pełnym wyzwań tematem.
Tak.
I tutaj też rozmawiałyśmy o tym, o swoich szefach, szefowych, jakie na nich spoczywa olbrzymie, trudne zadanie, no my też bywamy szefowymi, no każdy z nas gdzieś tam szefuje w różnych tematach, ale mówimy o takich większych organizacjach, gdzie wydaje mi się bycie takim, nie wiem jakie jest określenie po polsku, właśnie szukałyśmy takim compassion, czyli takim nie współczującym, ale takim empatycznym, rozumiejącym.
Tak, współodczuwającym.
Współodczuwającym szefem. I to jest bardzo ważne. Zresztą ty opowiadałaś o swojej szefowej, bo Magda też oprócz tego, że mieszka w przepięknym miejscu w Portugalii, to pracuje na co dzień w dużym koncernie globalnym. No nie będziemy oczywiście nazwy przytaczać, ale masz do czynienia właśnie z ciekawą kulturą organizacyjną, taką zróżnicowaną,
tak, tak.
I też opowiadałaś o swojej szefowej, która tą autentyczność, z tego co wiem, wspiera dosyć.
Tak, zdecydowanie, tak jak możemy mówić o takim uzbrojonej formie przywództwa albo o takiej odważnej formie przywództwa, gdzie ta odwaga to jest właśnie to K, czyli mówienie i działanie jakby od serca, to moja najbliższa przełożona jest właśnie świetnym ambasadorem tej drugiej formy przywództwa, gdzie ona pokazuje swoją wrażliwość i pokazuje swoją ludzką stronę na co dzień. I to nie jest takie dzielenie się każdymi szczegółami ze swojego życia, czy nie wiem, opowiadanie jakichś historii, które są...
To nie jest takie plotkowanie, prawda?
To nie jest plotkowanie. To chodzi o to, że jakby nie musimy nakładać, a wszystko jest oczywiście profesjonalne, ale jednocześnie jesteśmy ludźmi zawsze w tej relacji. I takie poczucie, że możesz być człowiekiem, że nie musisz udawać. Jeśli masz słaby dzień, to możesz o tym powiedzieć jasno i powiedzieć, słuchaj, no dzisiaj nie... Nic ze mnie dzisiaj nie wyciśniesz.
Albo po prostu powiedzieć prawdę. Masz taką przestrzeń. Zresztą ja też jeszcze mam takiego szefa. Też muszę powiedzieć, że też mam takie przyzwolenie i czuję się autentyczna, że mogę powiedzieć właśnie tak jak ty, że załóżmy czegoś nie zrobię. Nie muszę, mówiąc wprost, ściemniać, ale mogę na przykład powiedzieć... No nie dowiozę tego dzisiaj, tylko jutro, bo na przykład źle się czułam, tak?
Tak.
Powiedzieć szczerze, bez takiego stresu i strachu, bez nakładania tych takich warstw udawania, bo to później się nakłada.
Tak. I kręcenia, i jakiegoś tam wymyślania jakichś argumentów, tylko nie, może też być po prostu... Źle się dzisiaj czuję, albo coś mi wypadło.
Albo powiedzieć prawdę, nie, tak. Dokładnie powiedzieć prawdę, a przez to, że ty jesteś autentyczna, on jest autentyczny, czy ona jest autentyczna, to buduje się zaufanie, prawda?
Tak, dokładnie.
Relacja.
Tak, bo to jest właśnie jeden z tych... Autentyczność jest zdecydowanie jednym z kluczowych elementów budowania relacji opartej na zaufaniu. I bez tego jakby trudno jest, jakby jeśli każdy z nas będzie zakładał tę maskę i będziemy, to będą tylko maski do siebie, to będą jakieś konstrukty naszego umysłu ze sobą rozmawiały, ze sobą wchodził w interakcję, a tak naprawdę to nasze wnętrze, to nasze pełne ja gdzieś tam zostaje odstawione na boczny tor i te prawdziwe ja nie mają szansy się ze sobą spotkać. I tak właśnie a propos mojego zespołu, to my pracujemy w kreatywnym zespole i to jest też to, jak nasza szefowa, nasza przełożona podchodzi do tego, że daje nam wolność w zaufaniu. Jest jasny komunikat, jakie są oczekiwania, tak, jakie co trzeba dostarczyć, tak, ale jak my to zrobimy i kiedy, i z kim, i co my możemy o wszystkim sami decydować, bo założenie jest takie, że my w tej wolności znajdziemy taki rytm, taki proces, który będzie nam najbardziej sprzyjał, jakby w wydobyciu tych naszych kreatywnych soków. Tak. Żeby sobie popłynęły i żeby tworzyć fajne rzeczy razem.
Fantastycznie. To jest w ogóle, wydaje mi się, że no właśnie nie byłabym sobą też w takim tutaj też w ustrukturyzowaniu, gdybym nie ustrukturyzowała troszeczkę tej rozmowy, bo tak jak już wspomniałyśmy, czym jest autentyczność, czy warto być autentycznym, czy nie, ale też spójrzmy tak trochę praktycznie na autentyczność i jak na taką jakby umiejętność, prawda? Bo to jest też coś takiego, że możemy to, mówiłaś o procesie, to jest proces pracy nad tym, żeby być autentycznym, ale to jest też taka, no możemy to nazwać kompetencją. To się na pewno składa właśnie taka samoświadomość, pewność siebie, transparentność, wydaje mi się.
Oczywiście.
Wytrwałość. I można na pewno nad tym pracować i rozwijać. I jakie kroki możemy podjąć, no bo załóżmy, dobra, okej, czuję, że mam taki czas, że no raczej nie jestem autentyczna, ale chciałabym nad tym popracować, to jest strasznie trudne, tak. To jest proces psychologiczny, wielowymiarowy, ale tak na co dzień zacząć od czegoś takiego najprostszego. Wydaje mi się, że takim pierwszym krokiem to jest właśnie bycie szczerym i wobec siebie i wobec innych. Wiadomo, że nieszczery w sensie bezczelny, niegrzeczny, nieuprzejmy, ale uważam, że jeżeli mamy coś powiedzieć, to tak naprawdę to, co czujemy, bez urażania oczywiście kogokolwiek, tak? Możemy też używać na przykład takiego inkluzywnego języka, mówić i zamiast ale. Tak. I to są takie małe kroczki, ale też wydaje mi się pozwolą powoli gdzieś tam tą autentyczność krok po kroku z nas sobie wydobywać.
Tak, ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest jeszcze zadanie sobie pytania, jeśli wykonujemy jakąś pracę nad sobą i robimy tę inwentaryzację wewnętrzną i patrzymy, jakie mamy wartości, jakimi wartościami chcemy się kierować i potem to porównujemy z naszym zachowaniem jakby wobec świata i okazuje się, że jest jakaś tam niezgodność.
Dysonans.
To warto się zastanowić, dlaczego ten dysonans się pojawia. Jaka jest przyczyna tego, że musimy jakiś tam filtr, jakąś tam maskę założyć? Bo bardzo często jest tak, że to jest jakaś forma ochrony albo kontroli środowiska i naszego, jakby naszej pozycji w środowisku. I może tak być, że rzeczywiście to jest jakiegoś rodzaju zagrożenie i się chronimy przed czymś. I oczywiście zawsze trzeba sobie zadać pytanie.
Bardzo często tak jest.
Czy jest bezpiecznie, tak? Czy ja mam możliwość zapewnienia sobie psychologicznego czy fizycznego bezpieczeństwa w danej sytuacji, a jeśli nie, no to jakby to jest poważna sprawa, tak? Czy to jest odpowiednie miejsce dla mnie? Czy ja tu chcę być? Jeśli ja uważam, że moje bycie sobą i moje życie w zgodzie ze sobą jest dla mnie niebezpieczne. No bo to jest naprawdę ważne pytanie, bo my tutaj rozmawiamy o takich, rozmawiamy o sytuacjach może dosyć lekkich, ale czasem są takie sytuacje, gdzie naprawdę potrzebujemy jakąś tam część dla siebie zachować, bo może to się
różnie skończyć.
Może to się różnie skończyć, oczywiście, ale jeśli mówimy tutaj tak o rozwoju i o wybieraniu jakiegoś miejsca pracy, tak, czy wybieraniu własnych znajomych, czy wchodzeniu w nowe relacje, czy nie wiem, rewidowaniu relacji istniejących, to warto sobie zadać pytanie, skąd jest w nas ta potrzeba zakładania jakiejś maski i bycia nieautentycznym i jakie się wiążą z tym konsekwencje, no bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, to nasze ja się będzie dobijało i ono się będzie próbowało jakoś przez tę maskę tam przebić, no nie?
Pytanie dlaczego jest bardzo ważne, tak teraz mi się przypomniało, ono też się przewija przez te nasze podcasty, zresztą Simon Sinek, też taki mówca, coach amerykański, on właśnie zawsze mówi, żeby szukać tego dlaczego, tego why we wszystkim. I ty to znowu o tym mówisz, to jest ciekawe, że rzeczywiście nie pomyślałam też, że warto na tą autentyczność w ten sposób spojrzeć, dlaczego, porównać, tak, co ja mówię, a tak naprawdę co jest w moim sercu, jakie tak. są moje wartości i dlaczego ja mówię całkowicie coś innego niż czuję, niż tak. te wartości mam. Bo oczywiście zdarza się też tak, że czasami nie jesteśmy świadomi, jakimi Jasne. Wartościami się kierujemy. I tutaj bym właśnie wspomniała o tym testowaniu siebie, tak? Nie bójmy się też sięgać po różne narzędzia, żeby poznać siebie, czyli ta samoświadomość jest mega ważna w autentyczności. No nie wiem, testy związane ze swoim takim obrazem psychologicznym, no jest wspomniany test Gallupa i inne, natomiast też róbmy to w konsultacji najlepiej, czy z coachem, czy z kimś, kto może to też odpowiednio przeanalizować.
I poprowadzić to, no nie? Bo bardzo łatwo jest, oczywiście są, internet jest pełen różnego rodzaju testów i narzędzi, które mają pomóc w odkrywaniu na przykład
jest tego
wartości.
Bardzo dużo, za dużo nawet, tak?
Tak, tak, to też może być takie prawie obezwładniające, no nie? Zaczniesz tam gdzieś drapać po powierzchni i nagle się całe morze wylewa. Także warto sięgać do dobrych, potwierdzonych źródeł, a nie przypadkowych stron internetowych. Natomiast rzeczywiście jest materiałów dużo i tak, zaczynać od siebie. Jakie są moje wartości? Jak ja bym chciała, żeby moje życie wyglądało? Jakimi ludźmi chcę się otaczać? Jak chcę się czuć w otoczeniu tych ludzi? Jak się chcę czuć patrząc w lustro, jak chce się czuć kładąc się spać i wstając rano. To są takie podstawowe pytania, które mogą być bardzo niewygodne i to też znowu jakby w moim myśleniu to wszystko wraca do tego self-love versus self-abandonment, czyli miłości do siebie samego
i porzucenia siebie,
tak, bo jeśli my odrzucamy siebie, to gdzieś tam jest ten brak miłości, tak? Nie opiekujemy się sobą takimi, jakimi jesteśmy i czujemy, że musimy jakąś inną wersję siebie przedstawić, bo tylko ona będzie się nadawała do kochania, tylko ona będzie szanowana. To jest nieprawda, tak? Tylko, że cały ten proces odkrywania tego, że to, kim my jesteśmy tu i teraz, jest tak samo wartościowe jak każda inna osoba, jakby nasza wartość jako ludzi jest niezmienna, to jest jeden z największych mitów naszych czasów, tak, że naszą wartość i naszą wartość jako ludzi mierzy się w naszej produktywności i w naszych osiągnięciach zawodowych.
No tutaj poruszyłaś coś takiego ważnego. Znaczy to jest ciężki temat, dlatego że też jakby chciałabym, żeby ta rozmowa też poszła w kierunku takiej autentyczności w środowisku właśnie no, biznesowym, ale też w kulturze organizacyjnej,
tak.
Bo pięknie o tym mówisz, ale no, rozmawiajmy szczerze, tak? Bo
tak.
ten podcast jest autentyczny i chciałabym, żeby zabrzmiał, że jest wiele osób, które, no nie wiem, ogarniają to życie organizacyjne, że tak powiem,
tak.
w różnych korporacjach i w ogóle w firmach, w środowiskach pracy i niestety mierzą ludzi właśnie taką miarką produktywności czy takiej przydatności i gdzieś tam my też przez takie rzeczy nie do końca możemy być autentyczni, bo boimy się, że ktoś tak jakby zobaczy nas takimi po prostu rozebranymi, takimi prawdziwymi.
Tak.
I też właśnie liderzy bardzo często boją się pokazać to siebie autentycznego. A przez to, że to zrobią, to tak naprawdę zyskują tylko zaufanie, znaczy tylko, aż zaufanie swoich podwładnych, jeżeli mówią, dlaczego to robią. No to jest w ogóle fenomenalna rzecz właśnie z tym dlaczego. Jeżeli lider na przykład wyjaśni swoim pracownikom, jest nawet bardzo ciężka rzecz, ciężki proces do przeprocesowania, ale jeżeli powie, dlaczego to robi, będzie autentyczny w tym, pokaże tą swoją wrażliwość, nie tą taką, nie tą taką stanowczość, tylko uchyli troszeczkę swojego serca. No wiem, że brzmi to może tak bardzo empatycznie, ale to jest ważne.
Oczywiście, to jest kluczowe.
I wtedy ci pracownicy, ci ludzie naprawdę czasami może się zdziwić ten lider, jak będą chętnie to wykonywać i jak pójdą po prostu za nim, bo zaufają mu, zobaczą jego prawdziwą twarz, że on jest też człowiekiem. Oczywiście to wszystko wydaje mi się dla niektórych może brzmieć tak... jakieś wywody psychologiczne, ale to naprawdę działa i organizacja stworzona, wydaje mi się, zgodnie z takimi regułami, wsysa ludzi pozytywnie i ci ludzie mają powera, chce im się pracować.
Tak, tak, zupełnie inna motywacja i też inna lojalność wobec firmy.
Lojalność, dokładnie.
I dlaczego
czyli
to,
zysk.
Tak, jest zysk dla firmy. Dlaczego lojalność i zaufanie pomagają nam nie tylko w tych okresach, kiedy się dzieje dobrze, ale również wtedy, kiedy firma czy organizacja przechodzi przez trudny okres, bo jeśli jeśli stworzymy wystarczająco tego spoiwa, którym jest właśnie zaufanie, lojalność, życzliwość wobec siebie, jeśli budujemy te relacje na wartościach trwałych, to spoiwo później nam pomoże przejść przez te trudne momenty, tak? Cały ten krajobraz w ogóle biznesowy jest obecnie nastawiony na różnego rodzaju szoki i zaburzenia z każdej strony.
No, oczywiście.
Coraz bardziej skomplikowana jest nasza rzeczywistość i jakby zagrożenia dla...
Globalna wioska się zachwiała. Tak. Wojna i nie tylko.
No i właśnie jak my możemy stąpać pewnym krokiem, albo i nawet tanecznym krokiem, po tych wszystkich nierównościach i po tych wszystkich zachwianiach.
Dokładnie. I to właśnie nas wtedy jakby łączy. Bo tak myślę sobie, wiesz, o wartościach, bo teraz, to już od jakiegoś czasu funkcjonuje, że firmy mają wartości swoje, misje. Zastanawiam się, czy autentyczność w ogóle pojawia się na liście wartości jakichś firm, tak sobie przypominam, gdzieś tam czytam różne artykuły, fajnie jakby coś takiego było, prawda? Tak. Autentyczność, chociaż no to jest trudne do zdefiniowania, ale firma może określić, tak? Dać przykłady zachowań.
Tak, tak, zachowań, które wspierają budowanie relacji opartych na zaufaniu i wspierają pracę jakby zespołów nie tylko sprawną, ale też i przyjemną i oczywiście produktywną najchętniej, ale taką, że wspierającą i tak jak słowo po polsku nie do końca to oddaje, sustainable, tak? To jest takie podtrzymujące, budujące to spoiwo, a nie wyzyskujące.
Znaczy to jest na pewno, wydaje mi się, temat też na następny podcast,
tak.
Bo rozmawiałyśmy o tym pojęciu sustainability i to też jest ciekawe właśnie, że w języku polskim to jest tłumaczone na zrównoważony rozwój, co tak naprawdę w ogóle się nie do końca... Znaczy...
A co jak jest jak jest przeciwieństwo tego niezrównoważony rozwój? Czyli co, no nie?
Ale wydaje mi się, wiesz, że to też jest to takie trochę dygresja, ale to jest ważne, bo wydaje mi się, że większość ludzi w Polsce, którzy no nie do końca interesują się sustainability, czyli tym powiedzmy zrównoważonym rozwojem, oni do końca przez to złe tłumaczenie nie rozumieją, co znaczy sustainability, tak? Że to, co powiedziałaś, podtrzymywanie tego stanu takiego...
Który umożliwia życie, tak? Który umożliwia rozkwitanie. I teraz to brzmi bardzo w charakterze środowiskowym, ale tak naprawdę możemy to przełożyć na każdego rodzaju płaszczyznę. Bo czy to jest jakby w rodzinie, czy to jest w, nie wiem, na osiedlu, czy to jest w firmie, czy to jest w klasie szkolnej, czy to jest w jakimkolwiek innym zespole, gdzie ludzie wchodzą w interakcję ze sobą, albo ludzie nawet wchodzą w interakcję z przyrodą. Czy bierzemy więcej niż dajemy? Bo jeśli następuje wymiana tych podstawowych składników, które podtrzymują nasze funkcjonowanie razem. Bo jeśli nie, to mówimy o eksploatacji. A eksploatacja jest krótkowzrocznym myśleniem, które nas prowadzi potem do jakiegoś rodzaju degradacji. Natomiast sustainability to jest myślenie o tym, jak podtrzymywać te relacje na poziomie, które jest jakby, które jest korzystne dla wszystkich zaangażowanych.
I tutaj też autentyczność jest ważna.
Absolutnie, no bo oczywiście jeśli nie jesteśmy autentyczni, to budujemy nasze relacje na jakimś rodzaju kłamstwie, na jakimś
fikcji.
Rodzaju, tak, na jakimś rodzaju fikcji. Więc to nie jest, to zdecydowanie nie jest podstawa do budowania czegokolwiek trwałego i wartościowego.
Tak. Znaczy my rozmawiamy o różnych rzeczach, ale jeszcze wracając do tej autentyczności jako kompetencji, jako umiejętności, którą możemy ćwiczyć.
Tak.
To już powiedzieliśmy o byciu szczerym, o używaniu jakiegoś języka odpowiedniego, ale też są takie elementy, które pozwalają na to typu aktywne słuchanie, tak? Słuchajmy innych, zadawajmy pytania, jak nie rozumiemy,
tak.
Bo często jest tak, że chcemy być autentyczni wobec innych, ale nie rozumiemy innych osób, więc nie wiem, zadawajmy pytania, stosujmy parafrazę. To są takie praktyczne wskazówki, które nam pomogą zrozumieć innych.
Tak. Masz jakąś taką sytuację ze swojego życia zawodowego, czy może prywatnego, gdzie stałaś właśnie przed wyborem, czy być szczerą i autentyczną w danej sytuacji, czy nie wiem, kontynuować zakładanie na siebie jakiegoś filtra i jak ten wybór może autentyczności wpłynął na całą sytuację?
Znaczy szczerze, to miałam tysiące takich sytuacji, że musiałam wybierać i wydaje mi się, że cały czas mam, ale w pewnym momencie, znaczy wydaje mi się, że każdy, większość z nas ma taki moment w życiu, nie wiem czy to jest związane z wiekiem czy nie, bo znam osoby bardzo młode, które używając słowa takiego trochę z branży psychologicznej przebudzenia, a są osoby, które gdzieś tam tkwią i uważają, że te maski są okej. Ale ja w pewnym momencie doszłam do wniosku, że właśnie niebycie autentyczną wobec siebie powoduje we mnie to ryzyko takiego dyskomfortu i takiego dochodzenia do ściany, że w pewnym momencie podeszłam do ściany i po prostu poczułam, że albo walę głową w mur, albo staram się być autentyczna wobec siebie. I to nie chodzi o jakieś nie wiadomo jakie wybory wielkie, ale takie codzienne sytuacje, typu nie wiem, no gdzieś mam wyjść ze znajomymi, a na przykład mówię nie. A dla siebie mówię tak, to co ty mówiłaś, tak. O tym inner bondingu, o tym połączeniu wewnętrznym. Pomimo, że nie chcę ich urazić na przykład i to moje autentyczne ja mówi, no chcesz zostać w domu, chcesz odpocząć i pragniesz tego, ale wychodzisz na przykład z nimi, no bo nie chcesz ich zranić. Ale tak naprawdę ranisz siebie.
Tak.
I pytanie, co jest ważniejsze.
Oczywiście.
Począwszy od takich sytuacji, w pracy jest też wiele takich sytuacji, że na przykład czasami czujesz się... że masz coś zrobić, co jest jakby niezgodne z twoją wartością i zawsze jest takie pytanie, znaczy ja do końca nie mam tak w pracy, bo też się zajmuję taką działką, która aż tych wartości takich moich nie narusza, ale no nawet relacyjnie z kolegami, tak, nawet rozmawiałyśmy o tym, powiedzmy, nie bójmy się, nie chcę powiedzieć plotkowanie, ale komentowanie zachowania kolegów z pracy, tak. To też jest coś takiego, co jakby wykluczyłam ze swojego życia. Po prostu kieruję się faktami. Wiadomo, że czasami się mówi o różnych rzeczach, ale kieruję się raczej faktami, a nie zajmuję się takim plotkarstwem, bo uważam, że to mnie niszczy. To po prostu mnie niszczy, jakby mnie to naprawdę nie interesuje. Ja naprawdę akceptuję ludzi takimi, jakimi są. Znaczy staram się oczywiście, bo to jest cały czas ten proces.
Jasne. Ale wiesz, tak myślę, że takich wyborów w dziale jakby pracy, w dziale zawodowym dokonujemy codziennie, bo to może być, czy ktoś nas zapyta, czy możemy to zrobić na dzisiaj. I my mówimy tak, chociaż tak naprawdę wiemy, że to znaczy, że będziemy siedzieć do wieczora i nie pójdziemy... nie wiem, na jakieś spotkanie towarzyskie, albo nie pójdziemy, nie wiem, na siłownię, czy na basen, czy na jogę, czy na cokolwiek.
Czy z dzieckiem nie spędzimy czasu.
Z dzieckiem nie spędzimy czasu, tak? Jest jakby te koszty alternatywne, można wyliczać w nieskończoność, ale powiemy, że oczywiście nie ma problemu, będzie zrobione. Dlaczego? Dlaczego porzucamy siebie na korzyść innych? Czy czujemy, że relacja z tą osobą, która nas o to zapytała, jest relacją zbudowaną na strachu? czy jest szansa, że możemy zbudować te relacje na zaufaniu i powiedzieć, słuchaj, dzisiaj tego nie jestem w stanie zrobić, jutro...
Asertywność.
Asertywność, tak? Asertywność też jest forma autentyczności. Ja mówię nie dlatego, żeby tobie zrobić na złość, żeby ciebie urazić, żeby tobie, nie wiem, zepsuć jakiś projekt. Ja mówię, ja muszę o siebie zadbać, żebym ja długofalowo była w stanie dowozić, tak? Była w stanie wykonywać moją pracę w jak najlepszy sposób. I te krótkowzroczne, krótkofalowe rozwiązania, gdzie ja poświęcam jakąś część siebie i nie myśląc o tym, jak sobie potem to może wynagrodzić w jakiś sposób. I nie mówimy tutaj o, nie wiem, kupowaniu sobie, nie wiem, ciastka później, czy coś, zresztą czasem też działa, ale jeśli ja odbieram sobie czas, który był dla mnie ważny na moje jakby naładowanie baterii i tak dalej i nigdy tych baterii nie ładuję, to tak naprawdę to nie jest właśnie sustainable, tak? To nie jest zrównoważony rozwój. Ja tej relacji nie prowadzę na równi, ja siebie stawiam na samym końcu, nie jestem, a tak naprawdę wątpię, żeby jeśli ktoś zrobi sobie właśnie taką inwentaryzację wewnętrzną, to myślę, że takie dobijanie siebie czy stresowanie się nie jest jakby wartością, którą chcemy mieć w życiu, tak? To nie jest pozytywny stan umysłu czy ciała, także to samo porzucanie się na koszt czegoś tam i strach przed powiedzeniem nie, no ma konsekwencje fatalne, tak, na dłuższą metę, bo raz nie ma problemu, tak, dwa razy
można się zastanowić.
No wypalenie, tak. No, jest, ja...
Właśnie może powiedz coś o wypaleniu, tak, bo ty pracowałaś... To też jest ciekawy temat, bo no, tematów tu się pojawia bez liku, ale to gdzieś tam się wiąże wszystko,
tak,
ze sobą.
Wszystko się wiąże.
To jest taka pajęczyna, która się przeplata.
Tak. Tak, ja całe moje życie zawodowe praktycznie spędziłam za granicą. Jeszcze w czasie studiów wyprowadziłam się do Szwecji i tam pracowałam. I tam jakby pojęcie wypalenia zawodowego, czy tak jak to się nazywa, tłumacząc bezpośrednio, wycieńczenie, to jest syndrom wycieńczenia organizmu, jest jakby diagnozą medyczną i na to jest protokół, jak postępować w takim przypadku. Jest lekarz medycyny pracy, który, jeśli to jest związane z sytuacją w pracy, który stwierdza, że jest stan wycieńczenia organizmu i są jakieś tam kroki, które można podejmować. Jest i zwolnienie lekarskie i jest płatna, czy dla pacjenta, pacjentki bezpłatna terapia. Różne formy są pracy jakby z tym, żeby temu pracownikowi pomóc wrócić do pełnej jakby sprawności.
Ale to też, wiesz co, jak słucham ciebie, bo no nie ukrywajmy, w Polsce to, nie wiem czy to się stało jednostką, ale to chyba się jeszcze nie stało jednostką chorobową. Są prace legislacyjne nad tym. No nie chcę tutaj podawać fałszywych informacji, ale to jest temat taki, powiedzmy, świeży, nie to, co w Szwecji, ale to też jest związane z autentycznością, tak? Że z takim brakiem strachu przyznania się do tego, że ty masz problem, że nie możesz się skupiać w pracy, że wręcz już... To nie tylko skupiać, ty po prostu nie jesteś w stanie pracować, tak?
Tak, tak. Wszystko się dzieje, każda czynność jest wykonywana ogromnym kosztem energetycznym i tak naprawdę cały dzień, całą noc czujemy się wycieńczeni, budzimy się rano zmęczeni, jesteśmy w pracy zmęczeni, siedzimy w pracy, myślimy o tym, żeby pójść spać, a idziemy do domu i myślimy tylko o pracy. To jest takie błędne koło, które prowadzi do jakby, to jest właśnie ten rozwój niezrównoważony. Nastąpiła taka eksploatacja naszych zasobów, że nie jesteśmy w stanie w pełni funkcjonować.
No dokładnie, ale to bardzo... Wiesz, że nie pomyślałam o tym zrównoważonym rozwoju, o tej sustainability. w sobie. Tak, tak. To jest niesamowite. To ja biorę ze sobą, że to właśnie, że starajmy się być sustainable, czyli no właśnie tacy, nie wypalajmy siebie, dbajmy o siebie, tak? Bo to sustainability wszędzie, w środowisku zewnętrznym, w firmach, a co z nami, tak?
Tak, tak. Tak, ja myślę, że myślenie właśnie o tej wewnętrznym rozwoju zrównoważonym i zewnętrznym jest tak samo ważne i znowu, zawsze zaczynajmy od siebie. Zrobić sobie remanent, zobaczyć, gdzie są moje wartości, gdzie te wartości są spójne z tym, jak co mówię, jak się zachowuję i co myślę, jaką siebie przedstawiam światu.
A jeżeli nie, to dlaczego?
A jeżeli nie, to dlaczego? I potem zacząć nad tym pracować. Czy jeśli zauważam, że w moim środowisku pracy absolutnie nie mogę pokazać pełni siebie, jakąś ważną część siebie, integralną część siebie muszę ukrywać, żeby się dopasować dla aprobaty, dla, nie wiem, zachowania jakiegoś prestiżu.
Dla kasy,
oczywiście, bardzo ważny powód. To warto też sobie zadać pytanie, czy ja uważam, że ja zasługuję tylko na to? Czy jest szansa, że ja zasługuję na coś więcej? Czy może być taki scenariusz w moim życiu, gdzie ja znajduję się w środowisku, w otoczeniu, gdzie bycie mną jest szanowane, jest celebrowane i jest zapraszane, tak? Jest otwartość na to, żebym ja była pełnią siebie.
Dokładnie. To jest. Ja jeszcze bym dodała od siebie na zakończenie, podsumowując, że ci, którzy, dla których to będzie trudne, bo to jest ciężkie, żeby w ogóle rozpocząć to, to też dobrze jest rozejrzeć się dookoła, poszukać ludzi, inspiracji, takich przykładów, role models, sięgnąć po książki. Jest dziesiątki pozycji, które mówią o autentyczności, jest YouTube, jest TED, tak, gdzie można znaleźć takich ludzi i posłuchać, i zastanowić się, bo warto być autentyczną przede wszystkim wobec siebie. To jest ciężka praca. Każdy z nas powinien taką pracę, albo dobrze byłoby, gdyby zaczął, bo wydaje mi się, że warto żyć świadomie i po prostu w zgodzie ze sobą.
Tak, tak, naprawdę. No bo jeśli nie żyjemy w zgodzie ze sobą, to jak jest przeciwieństwo tego? Żyjemy w konflikcie ze sobą. A jakby jesteśmy w sobie w stanie wyobrazić, jakie są konsekwencje bycia w konflikcie, czy ze sobą, czy z kimkolwiek innym. To nie są zachowania, to nie są sytuacje, które są wspierające dla naszego rozwoju, dla naszego dobrostanu, dla naszego zdrowia.
Tak. Znaczy to są takie ważne rzeczy. Także no będziemy podsumowywały, będziemy kończyły. Oczywiście mogłybyśmy jeszcze rozmawiać bardzo długo. Ja mam nadzieję, że będzie część druga na inne tematy, bo zrodziły się inne. Natomiast też w kontekście właśnie tej organizacji apelujemy do liderów, do wszystkich, żeby jednak, że ta autentyczność to jest kompetencją przyszłości. Bycie empatycznym, autentycznym to jest to, co mam nadzieję stanie się nową rzeczywistością.
Tak. I to jest nieodzowne spoiwo do budowania organizacji, które będą odporne na te szoki systemowe.
A ludzie pracujący w tych organizacjach będą po prostu lojalni. Tak. I finalnie organizacje też na tym zyskiwały będą. Zdecydowanie. Oczywiście. Takim korporacyjnym trochę akcentem, ale dosyć ważnym, kończymy. Także dziękuję, Magda, za przepiękną rozmowę. Mam nadzieję, że słuchaczom też się spodoba. No i do zobaczenia niebawem w następnym podcaście, bo już jestem ciekawa, co się jeszcze urodzi.
Ja też już czekam z niecierpliwością i dzięki jeszcze raz za zaproszenie i stworzenie tej przestrzeni dla nas, żebyśmy mogły porozmawiać o czymś, co jest dla nas obydwu bardzo ważne i okazuje się, że można jakby te punkty, te wartości, o których tutaj rozmawiałyśmy, przenieść na każdą dziedzinę życia. To jest tak uniwersalna sprawa, życie w zgodzie ze sobą.
Dokładnie. To dzięki.
Dzięki, do usłyszenia.